Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest poseł Marek Ast, prezes Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Minęło 11 lat od tragedii smoleńskiej. Panie pośle, na ile dziś jesteśmy bliżej wyjaśnienia po tylu latach okoliczności tej tragedii?
No ja myślę, że jesteśmy coraz bliżej. Działa podkomisja do spraw wyjaśnienia przyczyn tej tragedii. Został wyemitowany film, który stanowi jakby podsumowanie dotychczasowych prac. Jedno jest pewne, że raport Anodiny i Polskiej Komisji pod przewodnictwem Millera nie ustalił rzeczywistych przyczyn tej tragedii. To jest już dzisiaj, no, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast myślę, że tutaj jest jednak wskazana cierpliwość. Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji, też tłumaczył, że no, względy chociażby związane z utrudnieniami pandemicznymi no, spowodowały, że podkomisja nie mogła się zebrać w pełnym składzie, tak aby ten raport został zatwierdzony.
Trudniej w całej tej sprawie jest jeszcze więcej. Dowiadujemy się na przykład, że zniknęły dokumenty z 2010 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mogące pomóc w wyjaśnieniu tych wszystkich zawiłości.
Takie sytuacje, takie zdarzenia no jedynie potwierdzają, że ówczesna władza łącznie z premierem Donaldem Tuskiem ma wiele do ukrycia i po prostu pokazanie jakby wszystkich okoliczności i wszelkich zapisów rozmów, które w tamtych dniach były w kancelarii przeprowadzane, no, na pewno mogłoby rzucić nowe światło na funkcjonowanie państwa. No, państwo w tamtym czasie z całą pewnością nie sprawdziło się i zawiodło. Oddanie śledztwa w sprawie no, wyjaśniania przyczyn tragedii smoleńskiej, badania tego wypadku Rosjanom. No to był największy błąd. No, wiemy doskonale, że istniało porozumienie między Rosją a Polską, w oparciu o które strona polska miała zapewniony pełen udział w wyjaśnianiu przyczyn tragedii, do której doszło w Smoleńsku. No niestety Donald Tusk lekką ręką oddał dochodzenie Rosjanom. No i mamy tego skutki. Do dzisiaj wrak nie został Polsce oddany. Trudno też będzie, nawet jeżeli wszelkie symulacje, wszelkie badania naukowe wskażą rzeczywiste przyczyny. Pewnie oponenci będą kwestionować, mówiąc, że no nie ma wraku, wobec tego nie ma jakby pewności ostatecznej co do tego, co spowodowało tę katastrofę.
Ta konstatacja chyba nie napawa optymizmem, nie napawia też optymizmem ostatnie słowa, poglądy Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, który powiedział, że, czy wyraził pogląd, że nigdy nie wróci normalność znana sprzed czasów pandemii, ale zaznacza również, że nie chce powiedzieć, że nigdy nie wrócimy do stylu życia sprzed pandemii, na pewno jednak będziemy żyli w atmosferze większego zagrożenia. No i mamy sytuację dotyczącą COVID-u też taką, że no, służba zdrowia zdaje się być na granicy wydolności.
No tak, ale też są optymistyczne sygnały. Zdaje się, że ta trzecia fala koronawirusa już przekroczyła ten szczyt i teraz jest w fazie opadającej.
i tych zachorowań będzie coraz mniej. Jest coraz większa liczba szczepień. Michał Dworczyk, minister i pełnomocnik do spraw właśnie tego Narodowego Programu Szczepień, stwierdza, że niedługo, no bo rzeczywiście niedługo wszystkie roczniki podlegające szczepieniu będą już zarejestrowane i te szczepienia zostaną uwolnione, czyli każdy chętny będzie się mógł zaszczepić, no to przy tym tempie rzeczywiście w okolicach połowy roku powinniśmy mieć zaszczepioną taką liczbę Polaków, no, która spowoduje, że no, osiągniemy tę odporność zbiorową. No to będzie skutkowało z kolei rzeczywiście powrotem do normalności. Natomiast myślę, że minister Niedzielski też miał na myśli to, że rzeczywiście jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji jako świat, gdzie no, choroby się jednak rozprzestrzeniają, że ludzie są tak mobilni, że po prostu trudno jest jakby uniknąć i wykluczyć, że jakaś inna epidemia też w przyszłości może być, więc tutaj musimy być na to przygotowani. Ale myślę, że też państwa wyciągną i społeczeństwa wnioski z tego, w jaki sposób walczyliśmy obecnie i walczymy z pandemią.
Myślę, no właśnie, te wnioski chyba są potrzebne, bo jak widać, COVID nie wybiera. W zeszłym tygodniu żegnaliśmy małżonkę pana kolegi parlamentarnego, posła Jerzego Materny. To chyba unaocznia nam, że to jest rzecz właśnie obecna wśród nas.
No to jest realne, absolutnie realne zagrożenie. Są po tej chorobie przecież też i powikłania, więc każdy z nas powinien dbać o zachowanie tych podstawowych wymogów bezpieczeństwa. No ta słynna zasada DDM, dystans, dezynfekcja maseczki, to myślę, i o tym chciałem powiedzieć, że jakby pozytywne skutki tej epidemii to na pewno wzrost takiej świadomości, jeśli chodzi o zachowanie zasad higieny przez społeczeństwo. I tutaj myślę, że jesteśmy na wiele wyższym poziomie jak rok temu.
Zmieńmy temat. Dzisiaj zbierze się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której jest pan przewodniczącym, by zaopiniować wnioski w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy po wielu miesiącach uda się wybrać następcę Adama Bodnara?
No przede wszystkim jeszcze przed posiedzeniem komisji jest zaplanowany też zaplanowana rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Z naszego wniosku ja będę reprezentował wnioskodawców. Tutaj stoimy na stanowisku, że obecne przepisy ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich są niezgodne z konstytucją. Ten przepis, który umożliwia pełnienie obowiązków dotychczasowemu rzecznikowi po upływie kadencji, no absolutnie nie przystaje do zapisu konstytucyjnego, który mówi, że kadencja rzecznika trwa 5 lat. Także to
krótko mówiąc, jeżeli Sejm i Senat się nie dogadają, to rzecznikiem można być dłużej, po prostu on nawet dwie kadencje.
No niestety, no jest to po prostu absolutne naruszenie konstytucji, bo konstytucja, tak jak powiedziałem, no wyraźnie mówi, kadencja 5-letnia, czyli ta kadencja Adama Bodnara już upłynęła w ubiegłym roku, a on od pół roku tę funkcję w pełni sprawuje. Natomiast no, czy jest szansa? No w Sejmie na pewno tak, się większość sejmowa ma swojego kandydata, jest nim Bartłomiej Wróblewski i on na pewno uzyska akceptację Sejmu. Natomiast jak to będzie wyglądało w Senacie, zobaczymy. Tam to jest kwestia dwóch, trzech głosów. No jeżeli się uda panu posłowi Wróblewskiemu przekonać do siebie tych niezdecydowanych senatorów, być może ten wybór zostanie ostatecznie dokonany. No jeżeli nie, no to będziemy mieli kolejne procedury, no ale też mówię, no jeżeli będzie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, to myślę, że Sejm będzie musiał uwzględnić ten wyrok i przygotować nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Tak, pewnie mówi pan o tym, że Bartłomiej Wróblewski może uzyskać poparcie większości sejmowej, ale chyba już nikt nie ukrywa, że tarcia w Zjednoczonej Prawicy przybierają na siłę. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówi o tym, że jest radykałem i no, niekoniecznie widziałby, gdyby nie musiał, w Zjednoczonej Prawicy koalicjantów. Z drugiej strony trwają rozmowy chociażby z Pawłem Kukizem, żeby tych szabel nigdy nie zabrakło przy głosowaniach. A pan jak postrzega sytuację w Zjednoczonej Prawicy?
Znaczy jest oczywiście tak, że jak to w koalicji dochodzi do różnicy zdań, najistotniejsze jest to, by rozmawiać, by ewentualne nieporozumienia wyjaśniać. Nie jest tak, że we wszystkim musimy się zgadzać. Dobrze, żebyśmy się zgadzali w sprawach tych najistotniejszych, tych, od których, które są polską racją stanu, a taką racją stanu jest chociażby dzisiaj uchwalenie, ratyfikacja naszego planu odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy, będącego elementem Europejskiego Funduszu Odbudowy. Tutaj ze strony Solidarnej Polski mamy zapowiedź, że ten plan przez Solidarną Polskę poparty nie zostanie. No ja mam nadzieję, że jednak w Sejmie znajdzie się wystarczająca liczba posłów, którzy zgodzą się na ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy, no bo z tym wiążą się środki, no chociażby właśnie na ochronę zdrowia, na niwelowanie skutków kryzysu w gospodarce. I ja myślę, że też koalicja przetrwa, dlatego że dzisiaj w tym stanie pandemii przedterminowe wybory byłyby niezwykle utrudnione i też ich rezultat też jest wysoce niepewny.
No, poruszył pan temat Krajowego Planu Odbudowy. No, pytanie, co będzie, jeśli chodzi o głosowanie w Polsce, ale też i w samej Europie. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe orzekł, że prezydent nie może na razie podpisać ustawy ratyfikującej unijny fundusz przeznaczony na walkę ze skutkami pandemii i dał sobie trochę czasu na to, więc pytanie, czy w ogóle ten plan ruszy?
No więc to też jakby pokazuje różną miarę, jaką są traktowane rozstrzygnięcia Trybunałów Konstytucyjnych w poszczególnych krajach, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia niemieckiego Trybunału, nawet jeżeli one idą w poprzek interesów europejskich i państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, to te rozstrzygnięcia w Niemczech są akceptowane i aprobowane zarówno przez większość sejmową, jak i opozycję. Natomiast w Polsce każde rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego jest kwestionowane. Sam Trybunał Konstytucyjny jest przez opozycję podważany, podważany jest jego status. No to jest taka antypaństwowa działalność naszej opozycji. Natomiast tutaj myślę, że no jeżeli są jakieś wątpliwości w Niemczech, no to jest problem niemiecki. Tak jak powiedziałem, w naszym interesie jest jak najszybciej skorzystać z tych środków. Na te środki czekają polscy przedsiębiorcy, na te środki czeka polska służba zdrowia. Więc no, niechby teraz opozycja właśnie powiedziała tak, no fundusz odbudowy no, jest blokowany, no nie przez Polskę, no jest dzisiaj blokowany właśnie przez Niemcy.
A to mówił poseł Marek Ast, prezes lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Rozmowa po dziewiątej.